Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś w salonie zaproszenie na festiwal Chill Out Classic Straszyn 700, to w drugiej części audycji, oraz spotkanie z twórcami musicalu Mistrz i Małgorzata, którego prapremiera odbyła się wczoraj w Teatrze Muzycznym w Gdyni. My odwiedzimy to miejsce jeszcze w czasie próby.
Kordyna.
Reżyseruje Janusz Józefowicz. Muzykę skomponował Janusz Stokłosa. Autorem tekstów piosenek jest Andrzej Poniedzielski. A libretto na podstawie powieści Michaiła Bułhakowa stworzył Jurij Reszencew. Jego zapytałam, jak to w ogóle jest możliwe? Jak stworzyć musical z takiej książki?
Tak, my wszyscy jednak rodzimy się dobrzy. A dobro czy zło jest dla nas, dla ludzi. Jest było przed wiekiem, bo Bóg tego chciał.
Видите, musical это жанр, когда человек начинает петь, после того, как он не может говорить.
Musical to taki gatunek, w którym człowiek zaczyna śpiewać, kiedy nie może już mówić. Trzeba było odnaleźć w książce momenty, w których temperatura rozmowy przekracza pewną granicę, przelewa się przez nią i bohaterowie zaczynają śpiewać. Podobnie jest z Dostojewskim. Właśnie wystawiliśmy go w operze i też pytano, jak należy śpiewać Dostojewskiego.
Dostojewskiego надо петь, он предполагает.
A on właśnie wymusza poprzez swoją twórczość to, że jest śpiewany. Tak samo jest u Bułhakowa. W tej książce są takie momenty, w których nie wiadomo już, co zrobić. Można tylko albo zamilknąć i odejść, albo zacząć śpiewać. Odnaleźliśmy je i na nich właśnie budowaliśmy sceny, które są teraz realizowane.
To niezwykła powieść. Czy pana zdaniem jedna z najwybitniejszych, najwybitniejsza XX wieku? Bo wydaje się, że wiecznie aktualna i nieśmiertelna.
Вы знаете, у нас разные представления. Последнее время довольно.
Na ten temat zdania są u nas podzielone. Ostatnio ukazało się wiele poważnych głosów krytycznych, ale myślę, że książka Bułhakowa przeżyje wszystkie te krytyczne oceny, ponieważ mówi o rzeczach najważniejszych. Janusz orzekł i tak realizuje swój spektakl, że jest to opowieść o miłości. Najważniejsza w niej jest miłość. Jeśli przyjrzymy się wątkowi Małgorzaty, a moim zdaniem to ona jest główną postacią w tej książce, to jest pani mistrz, zobaczymy, że uczucie, miłość sprawia, że życie na tym świecie staje się w ogóle możliwe. A książki, których najważniejsza jest miłość, żyją długo.
Мне кажется, в этом дело. Книги, в которых любовь главная, они живут долго.
Maja Gadzińska i Beata Kempa. Panie się pewnie troszkę obserwujecie nawzajem. Czy to są bardzo różne Małgorzaty, pani Majo?
No myślę, że różne i podobne. To znaczy jest wiele momentów, które czujemy podobnie z Beatą, ale też jesteśmy świadome swoich różnic i staramy się po prostu zrobić to każda po swojemu i korzystać z rzeczy, które mamy dane naturalnie i nie walczyć z tym, żeby być na siłę podobne.
To która z pań będzie na premierze? Bo wiem, że tylko jeden materiał filmowy jest, tak? Gotowy.
To będę ja.
Beata Kempa, tak. I to będzie lot przy kamienicy, tłuczenie okien, demolka mieszkania, krytyka literackiego, tak? To proszę powiedzieć, jak to będzie wyglądało, jak to było nagrywane, bo tu już widzieliśmy, że Beriozowi naprawdę ucinają głowę i to tramwajem.
Dokładnie. Za pomocą wizualizacji i możliwości technicznych, które można już teraz w tych czasach wprowadzić do teatru, możemy rzeczywiście zabrać widza w ten lot razem z Małgorzatą i szybować nad Moskwą i wszystkie te czynności, o których pani powiedziała, czyli właśnie tłuczenie szkieł w oknie krytyka literackiego, który to doprowadził właśnie do upadku mistrza.
Pewne rzeczy też zostały przeprowadzone normalnie, prawdziwie, realnie i było to między innymi zbijanie luster i obie żeśmy zarobiły po 14 lat nieszczęścia. Demolka prawdziwego pianina i darcie pierza. Rozdzieranie, szlachtowanie poduszek. Było to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie.
Ale to niesamowita postać kobieca, prawda? Kobieta już nie taka całkiem młoda, w małżeństwie, no, które jest w kryzysie, a ona sama chyba na granicy samobójstwa i nagle z tymi żółtymi kwiatami spotyka mistrza, a potem jeszcze staje się czarownicą. To jest moja ulubiona scena, kiedy ona się naciera maścią i zupełnie naga wylatuje w świat jako wolna. Więc chciałabym, żeby panie opowiedziały o tej swojej Małgorzacie, co tam jest najfajniejszego w niej.
W tej Małgorzacie jest najpiękniejsze to, że motorem do działania, do jej wszystkich czynności, jakich się podejmuje diabelskich, jest miłość. Po prostu miłość do ukochanego, do mężczyzny, który został jej sprowadzony przez los, o którym wiedziała, że istnieje, ale dopiero na którymś etapie jej życia on się naprawdę pojawił, zmaterializował. Więc to jest bardzo, bardzo uduchowiona kobieta i o tym myślę bardzo intensywnie, że wszystko, co dyktuje jej jakoś podświadomie, to jest właśnie coś wyżej. To jest mało logiki w tym wszystkim.
Ona ma jakąś faktycznie nieopisaną wręcz determinację, żeby tego mistrza z powrotem do swojego życia przywrócić, bo tylko z nim tak naprawdę czuje się pełna, czuje się szczęśliwa. I to jest taka ta determinacja po prostu nieopisana, dzięki której ona się decyduje tak naprawdę zawrzeć pakt z diabłem.
Dokładnie tak. Miłość jest najważniejsza, ale też miłość do artysty, prawda? To ona jest tak jak żona Bułhakowa, jakby strażniczką jego twórczości, rękopisów, które nie płoną.
W ogóle Małgorzata ma słabość do mistrzów wszelkiego rodzaju, bo też jest pod ogromnym wrażeniem na przykład mistrzostwa Azazella, który też fantastycznie strzela. Więc tak, jest w tym też dużo takiego podziwu dla tych mistrzów i dla mistrza przede wszystkim, jej ukochanego.
Biorąc pod uwagę też rys historyczny postaci Małgorzaty, tego, że jest robiona na wzór i podobieństwo trzeciej żony Bułhakowa, która strzegła rzeczywiście z całych sił i pomagała mu w tworzeniu powieści Mistrz i Małgorzata, więc doskonale wiedział, jak sobie zobrazować tę kobietę, bo miał wspaniały przykład po prostu u swego boku, Bułhakow.
Największa frajda w tym spektaklu.
Oj, a nawet się nie zastanawiałam nad tym.
O przeszkody nie będę pytać.
Ja już wiem. Zresztą mówiłam to też naszemu mistrzowi. I też myślę, że mogę tutaj publicznie powiedzieć to w obecności Beaty, że to nasze spotkanie. To jest największa frajda, że mogliśmy się spotkać w tworzeniu tych postaci Małgorzat i mistrza wspólnie i że mam nadzieję, będziemy się spotykać jak najdłużej ze sobą po prostu i na scenie i poza nią.
Dokładnie, po prostu to jest kolejna praca ze wspaniałymi ludźmi i to sobie najbardziej cenię.
Misza, to jest szpieg. Wyleki ty, mój gościa, ma nam zwierzę. Łapmy go, bo ucieknie.
Panowie wybaczą, że się nie przedstawiłem. Oto moje dokumenty.
Pan jest cudzoziemcem. I przysłali pana do nas jako konsultanta.
Tak. Pan jest Niemcem?
Tak. Chyba jestem Niemcem. Jestem specjalistą od czarnej magii. Zaproszono mnie, abym rozczytał oryginał rękopisu z X wieku.
Pan jest historykiem.
Tak, jestem historykiem. Dzisiaj wieczorem na Patriarszych Prudach wydarzy się niezwykle interesująca historia.
Pan Robert Gonera, jeden z Wolandu, widzieliśmy tutaj pana. Nie zapytam, jak to jest grać zło wcielone, ale widzieliśmy Wolanda na Patriarszych Prudach, taki delikatny dżentelmen, a wiemy, że będzie też bal u szatana. Jaki pan jest w tym drugim wcieleniu? Czym w ogóle dla pana jest ta rola? Jakiego rodzaju wyzwaniem?
No, jest po prostu ogromnym wyzwaniem, bo jest to rola, która obrosła różnymi wizjami, różnymi opiniami, różnymi legendami, a w gruncie rzeczy jest to po prostu diabełek, który nagle pojawia się w świecie, który zażyczył sobie, żeby Boga nie było. W związku z tym próbuje się dowiedzieć, czy w związku z tym jest w ogóle miejsce na diabełka, prawda? W tamtym czasie, w czasie, który doskonale opisuje inscenizacja i przedstawienie, w czasie początków komunizmu, które Bułhakow opisuje w gruncie rzeczy w swojej powieści i chyba przygląda się temu światu ze zdziwieniem, mówię o Wolandzie, może stąd jakaś wyczuwalna delikatność, ponieważ tak naprawdę jego moc polega na czymś zupełnie innym. On jest, myślę, że to jest ciekawe. To jest pierwsza taka wstępna opinia o nim i to jest ciekawe, bo ja się podporządkowuję troszkę reżyserowi, żeby tego diabła nie grać diabelsko, tylko żeby go grać tak, jak on sobie zażyczył być w Moskwie w tamtym czasie, w skórze człowieka. I co z tym wszystkim począć? Kto zatem rządzi światem? Kto kieruje światem? Takie pada z jego strony pytanie i myślę, że to pytanie jest zasadnicze w czytaniu tej i dla mnie w konstruowaniu tej postaci i mam nadzieję u widzów, którzy zamiast zła wcielonego, jak pani powiedziała, czy diabła, stricte zobaczy diabełka, który jest w jakiejś konfuzji w świecie, który zażyczył sobie rozstrzelać Boga, bo taki fakt miał miejsce w Moskwie w tamtym czasie po prostu. Normalny sąd odbył się nad Bogiem i wykonano salwę w kierunku nieba.
No właśnie, bo to jest diabeł adwokat Boga, prawda? Trochę w tym momencie. I w ogóle jakaś jednak część, czy jakiś mieszkaniec, obywatel tych zaświatów, tego piątego wymiaru. Jakiś element dobra, przepraszam. Ja wiem, że to u Goethego to było to coś, co chcąc czynić zło, zawsze czyni dobro. A tutaj to też jest jakiś zły niby diabeł, który tak naprawdę jest sprawcą dobra. Ja zawsze kibicowałam Wolandowi w tej książce, chociaż wiadomo, że to diabeł.
Ja mam inaczej, bo uważam, że prawdziwie piekielną figurę wykonuje Małgorzata, która z tym rękopisem, czyli z tą opowieścią jakby dodatkowo w powieści, opowieścią o Piłacie w gruncie rzeczy. No w tym ujęciu zdradzę finał, ale w tym ujęciu i mistrz przez swój rękopis i Małgorzata, która tak walczy o niego, praktycznie zbawiają czy przyprowadzają Jezusa do Piłata w tej adaptacji. To znaczy rzecz jest w gruncie rzeczy w dużej mierze o Piłacie, który sobie od finału, jakby co jest powiedziane, wędruje z tym dziwnym filozofem, czyli Jezusem obok. I to jest chyba najtrafniejsze w tej adaptacji, w sensie wyciągnięcia jakby tego, co w Mistrzu i Małgorzacie zostało zapisane. A Wolant myślę, że jest w dużej mierze, jeżeli pani powiedziała delikatny, to ja bym powiedział, że jest bezradny wobec świata tamtego, który jest tu budowany ogromną inscenizacją, który zażyczył sobie, żeby Boga nie było w związku z tym i nie bardzo też jest miejsce na diabła w takim ujęciu, w jakim on w tym biblijnym sensie istnieje, w opozycji do Boga, w opozycji do jego decyzji, do robienia jakiegoś zła na świecie, więc no pojawiają się tam tak jak i w powieści też wątki masońskie wówczas modne i Wolant w pewnym sensie jakby pomagając przetrwać tej dziwnej moim zdaniem miłości Małgorzaty i mistrza w tym sensie pomaga, że jakby ten Piłat jest gdzieś przeprowadzony. To jest, powieść jest wieloznaczna, ta adaptacja moim zdaniem jest bardzo dobra i tę wieloznaczność doskonale przenosi. Także ja tu jestem tylko Wolandem, ale jakby się okazało, że aż Wolandem to nie byłoby takie głupie, ale to nie wiem, czy na premierze zdążymy to wszystko przeprowadzić, bo to jest ogromnie dużo.
Chciałem duszy mojej dać nadzieję skrzydeł. Dobrym słowem można zranić dziś tylko tego, kto się nie osłania wstydem. Napisałem siebie sobą ja i doświadczam zemsty obszarzonej stali. Napisałem siebie sobą ja i ja tylko ja zakończyć to. Wszystko
zwalczy. Pan Jakub Bruchajzer, czyli mistrz.
Książka mówi, że to ma być człowiek, czy jest człowiek 38-letni bodaj, na pewno przed 40. Ja mam nieco przed 30 jestem w swoim życiu i zawodowym, i prywatnym, więc od tego nie ucieknę. Starałem się jak najbardziej to przelać przez siebie i przez swoje emocje, przez swoje przemyślenia, przez rozmowy z kolegami, koleżankami, z którymi mam zaszczyt być na scenie. I tak oczywiście, pewnie odpowiadając na kolejne pytanie, byłem zdziwiony tym, że wybrano mnie do kreowania tej roli. Natomiast potem po rozmowach z kolegami z obsady też wspólnie doszliśmy do takiego wniosku, odkryliśmy to właściwie, że w latach Wielkiej Czystki w ZSRR poeci, literaci właśnie w wieku 30 lat popełniali samobójstwo. Oczywiście czasy, które wtedy nastały, tak mocno na nich naciskały, że decydowali się na tak straszny, okrutny krok w swoim życiu. Być może ten mój wiek i to, że jestem w obsadzie, jest, nie wiem, swoistym, nazwę to hołdem dla tych ludzi. A co będzie więcej, to scena zweryfikuje. Nie chcę tutaj za dużo mówić, bo to, co będzie w spektaklu, to będzie w spektaklu i to możemy sobie mówić o tym, co rzeczywiście chciałbym przekazać, to może wcale tak nie będzie.
Chciałam zapytać, jak pan, jeszcze zanim pan powie jednak trochę o swoim mistrzu, w ogóle czyta tę lekturę teraz? Czy najważniejszy jest Piąty Wymiar, czy Joshua Hanokri, czy właśnie ten rękopis, który jest stworzony? Czy szaleństwo, czy walka z cenzurą, czy miłość, czy co?
Chyba ja nie potrafię tak powiedzieć jednoznacznie. To znaczy, z jednej strony jest oczywiście wielka miłość, za którą on idzie, ale w jakimś takim końcowym rozrachunku tego nie chce. To znaczy, on mówi Małgorzacie, żeby go opuściła, żeby go opuściła, bo ją kocha, bo ta miłość jest na tyle duża, że nie chce, żeby ona z nim była, bo on jest nędzarzem, on nic nie ma do jej do zaoferowania. Jej postawa z kolei jest taka, że to ona walczy o ten związek. Z drugiej strony jest oczywiście cała, tak jak wcześniej powiedziałem, wielka czystka, która go przygniata, która, tak jak tutaj w płonącym rękopisie jest pierwsze zdanie, obłęd tych październikowych dni strącił nas do piekła bycia dzikim wschodem. I to jest kolejna rzecz. Jeszcze inna rzecz to jest że zawsze za takim, takie mam przemyślenia, że zawsze za takim problemem ogólnym, o którym teraz powiedziałem, stoi problem z natury osobistej. Znaczy, dlaczego on nie mógł pisać? Dlaczego on zdecydował się na taki krok, żeby spalić właściwie powieść swojego życia? Być może gdyby nie ona, to popełniłby samobójstwo. Być może. Tak, no i oczywiście rozwiązaniem jest to, że ludzie pozbawieni wszystkiego, tacy jak mistrz Małgorzata, szukają pomocy u sił nadprzyrodzonych. Pomaga im Volant. Właściwie pomoc, która jest niemożliwa w naszym świecie. Znaczy, oni umierają, żeby żyć.
Tak, to prawda. To już dotykamy piątego wymiaru. Tak. I zawsze mnie fascynuje, czy mistrz jest prorokiem, do którego ta powieść przychodzi z tego wymiaru. Czy on ją tworzy i my jesteśmy w jego powieści? Nie wiem, jak pan o tym myśli. Chętnie bym uwierzyła w to, że gdzieś pogalopujemy później jednak.
Nie, to znaczy... To jest tak, że ja zakładając oczywiście to, że mistrz pisze powieść, ale zawsze tak jest, że literat, poeta stawia się w jakiejś postaci w swojej powieści. Tak jest na przykład u Sapkowskiego z Jaskrem. Tak tutaj mam wrażenie, że mistrz wyraźnie pisze o tym, że jest Jezusem. To znaczy, on stawia pytania nie do samego Piłata. Też wgłębiając się w literaturę z tamtych czasów, w dzienniki samego Bułhakowa i też w biografię Bułhakowa, odkryłem to w sobie też, ale też oczywiście to w tej literaturze było, że rozmowa Jezusa z Piłatem to jest tak jakby rozmowa samego Bułhakowa ze Stalinem. I tutaj dochodzimy jakby do sedna, to znaczy Bułhakow pisze o mistrzu jako o sobie, a mistrz pisze o sobie jako o Jezusie. No i myślę, że tutaj jest to sedno, to znaczy Jezus podobnie uciśniony, podobnie prześladowany, podobnie walczący o swoje przekonania, o dobro na świecie, o to, że każdy człowiek ma prawo do powiedzenia tego właściwie, o czym myśli i co czuje, zgodnie ze swoim kręgosłupem moralnym, ze swoimi przemyśleniami, jest stłamszony. Tak było wtedy, tak było za czasów cesarstwa, tak było w latach 30. w Związku Radzieckim. I myślę, że to jest jakby najogólniejsze. Tak? I to jest ten właśnie problem, który doprowadza do spalenia rękopisu.
A, no to jedna z точек зрения. Widzicie, ta książka taka, że nie.
To jeden z możliwych punktów widzenia. Ta książka właśnie taka jest, że żadna jednostkowa interpretacja nie wystarcza, nie mówi całej prawdy. Jedni czytają ją tak, inni inaczej, ale rzeczywiście mistrz ma wiele wspólnego z Jeszuą, a Jeszua, czego by nie mówić, ma wiele wspólnego z Chrystusem, chociaż to nie jest ta sama osoba.
Dowolno mnogo общего z Chrystusem, хотя это совсем не одно и то же лицо. Это перетекание.
To przeciekanie jednego w drugie, mieszanie się kolorów, tylko wzmaga zainteresowanie tym dziełem i dlatego myślę, że będzie ono żyło jeszcze długie, długie lata. I tak autor libretta musicalu Mistrz i Małgorzata, Jurij Reszencew, podsumował nasze spotkanie na próbie w Teatrze Muzycznym w Gdyni, próbie przed premierą, która już się odbyła wczoraj na tej właśnie scenie i tytuł znalazł się w repertuarze teatru.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
A teraz spokojnie, delikatnie. Festiwal Chill Out Classic Straszyn 700. 700 to jest wiek Straszyna, liczony w latach. Straszyn to Straszyn, miejsce zdarzenia.
Urokliwa wieś. Dzień dobry.
Dzień dobry, a Festiwal Chill Out Classic to jest coś, co wymyślił obecny tu i już witający się z Państwem Tomasz Diakun, dyrektor festiwalu.
Tak, witam serdecznie.
I będziemy o tym wszystkim opowiadać, ponieważ w najbliższy weekend, czyli 17, 18, 19 września właśnie w Straszynie ten festiwal się odbędzie. No ale trzeba zacząć od źródeł, od przyczyny i w ogóle dlaczego. Już od wielu lat razem z Baltic String Quartet, tak, organizuje tak. Pan takie, jako lider tego kwartetu, spotkania, które są jakimś, ja wiem, zapowiedzią, zalążkiem festiwalu.
Tak, no wszystko się zaczęło właśnie 8 lat temu, kiedy z Baltic String Quartet postanowiliśmy grać koncerty takie właśnie, żeby ludzie mogli przyjść, położyć się na leżaku, zamknąć oczy i wręcz przysnąć na naszych koncertach. Żadnych braw. Po godzinie i 15 minutach zazwyczaj tak to bywało, że potem nawet niektórych budziliśmy po naszych koncertach.
To się działo. Nie rozlegało się chrapanie, no bo różnie być
i to znaczy, to jest właśnie cała idea. Potem się wzięła też ta idea w festiwalu i tak trochę wyjaśnię. Otóż chcieliśmy wziąć na poprawkę, żeby zaakceptować to, co się dzieje wokół nas, bo często na koncertach boimy się, że zaśniemy, że chrapnę, że zamknę oczy, że ktoś to widzi, a my dlatego nawet na naszych koncertach gasimy światło i robimy taki półmrok, żeby ludzie się poczuli tak bardzo swobodnie. I stąd ta idea właśnie, żeby zaakceptować tu i teraz. Pierwsze koncerty odbywały się w restauracjach, między innymi w mieście Aniołów, tam pracował bar i nawet na tych naszych koncertach Chill Out Classic trzeba było ludzi powiadomić o tym, żeby zaakceptowali każdy dźwięk. Nawet tam
ekspres do kawy, znaczy pewnie
ekspres do kawy, czy
nie.
Spadnie nawet jakaś szklanka, żeby nie denerwowali się tym, żeby się nie denerwowali sąsiadem, żeby zaakceptowali wszystko, co się dzieje w trakcie koncertu. I to też jest ważne, bo zauważyliśmy, że ja muszę zapowiedzieć każdy koncert, bo dopiero po 15 minutach ja widzę, że jakiś tam taki stand-by puszcza, że już nie myślimy, co było wcześniej, nie myślimy już, co było potem i naprawdę się relaksujemy. I to jest cała idea, która się tak naprawdę wzięła od wariacji goldbergowskich, bo wariacje goldbergowskie były inspiracją do tego pomysłu, chill out, żeby grać muzykę klasyczną właśnie w ten sposób, jak kiedyś Gottlieb Goldberg grał dla Hermana von Kaiserlinka. Otóż Kaiserling cierpiał na bezsenność i zamówił u Bacha utwór, żeby jego klawesynista, właśnie ów Goldberg, on był wtedy młodym człowiekiem, miał 14 lat, grał na klawesynie tuż przy jego łóżku. I Bach wymyślił arię i 30 wariacji i ten Goldberg grał tuż przy łóżku. Czy zasnął, czy nie zasnął, tego nie wiemy, ale ta opowieść taka romantyczna zainspirowała, że można robić takie koncerty.
Prawie jak słowik dla cesarza w bajce, prawda? Coś no takiego. Tak. No i tutaj Piotr Słopecki właśnie wariacjami goldbergowskimi rozpocznie wasz festiwal.
Tak, i to się udało, to się super udało, że i tak sobie też zamierzałem, żeby tą całą ideę festiwalu rozpoczął ten utwór, a mistrzem od wykonywania właśnie wariacji goldbergowskich jest nasz gdański pianista Piotr Słopecki i to będzie bardzo ciekawe, bo utwór bardzo rzadko wykonywany, więc stanowi trudność nie tylko pianistyczną, ale taką intelektualną, żeby objąć cały utwór. Ponad no, różnie grają, godzinę, godzinę 15. No, także będzie bardzo ciekawy ten koncert.
No, ale to wyobraźmy sobie, jesteśmy w Straszynie. Dokładnie gdzie? Jaka to sala? Leżaki, materace, nie wiem, łóżka?
No, to jeszcze ciekawa historia. Wybraliśmy takie miejsce jak Galeria Szczudło, która się mieści właśnie w Straszynie. To jest przepiękne miejsce. Całe w drewnie, zbudowane przez pana Bogdana Szczudło. To jest rzeźbiarz i on wyrzeźbił to miejsce. Jako, że jest w drewnie, to ma niesamowitą akustykę. Tam tą przestrzeń zbuduje w ten sposób, że będziemy mieć 40 materacy ze szkoły podstawowej w Straszynie. To będą dwuosobowe miejsca i będzie jeszcze 50 leżaków plażowych. Przestrzeń na ponad 100 osób i wszyscy będą leżeć i nawet na biletach czy na zaproszeniach wszędzie jest napisane, że trzeba przyjść z własną poduszką. Dobrze też przyjść z własnym kocem, bo na materacu można się też przytulić. Wiem, że na niektóre koncerty wybiera się na przykład małżeństwo, na przykład z dzieckiem i będą się mogli tak bliżej przytulić, otulić z własną poduszką, słuchać koncertów.
No, ale też chyba, no nie powiem, że dresy, piżamy, ale trzeba się tak ubrać, prawda, żeby było po prostu wygodniej, przytulnie.
Tak, no zobaczymy.
Wyjściowo.
Ale ja jestem ciekawy, bo mieliśmy taki koncert w ratuszu Oliwski, Ratusz Kultury. Też taki właśnie koncert Chill Out Classics kwartetem smyczkowym i tam mieliśmy tylko 8 leżaków. W związku z tym wszędzie były informacje, że proszę przyjść z własną karimatą i poduszkami. I to było ciekawe, że ludzie naprawdę czekali przed wejściem z własnymi karimatami pod pachą. No, było to zabawne. A natomiast teraz przyszykowaliśmy wygodne materace i to będzie ciekawa przestrzeń.
Ja chciałam pana zapytać, bo tutaj w takim słowie wstępnym i zapraszającym przeczytałam, że głównym celem festiwalu jest promowanie stylu życia w oparciu o muzykę i literaturę. Literatura też tu będzie, do tego dojdziemy, ale dla osiągnięcia wewnętrznej równowagi i szczęścia. Jak będzie po tych koncertach i spotkaniach na tym festiwalu, to będzie pan mógł zapytać uczestników, czy poczuli się troszkę szczęśliwsi i odzyskali odrobinę równowagę, ale jakie są wasze doświadczenia właśnie z tych koncertów kwartetu? Czy ludzie coś mówią, jakoś wyrażają swoje uczucia po tym, co się wydarzyło?
No, każdy, który podchodził do nas, to opowiadał, że rzeczywiście gdzieś po tych 15 minutach potrafił się oderwać od tych codziennych trosk, które mamy. I no, muzyka ma niebywałe właściwości, że potrafi koić jakieś nerwy i gdzieś można odpłynąć. I rzeczywiście ludzie odpływali. Ja, zapowiadając ten koncert, ja mówię, że jak to Dante powiedział, że każdy dzień jest początkiem wieczności i że dzisiaj na tym koncercie można wymyśleć coś, co będzie, nie wiem, jakąś ideą firmy, można wymyśleć swój sposób na życie, albo że dzisiaj zacznę, nie wiem, uprawiać jogę. To jest takie bycie tu i teraz. Ja myślę, że niektórzy być może właśnie...
Może tak być, że gdzieś z podświadomości coś wypłynie, prawda?
No właśnie tak.
Albo się tak jakoś uporządkuje inaczej w głowie, ale wydaje mi się najważniejsze to, co pan powiedział. Znaczy, ja widzę siebie jako taki punkt, powiedzmy, może coś więcej niż punkt, w tym miejscu, który wreszcie przestaje na moment myśleć o tym, co było. I może też trochę bać się tego, co będzie na podstawie tego, co było, tylko projektuje siebie w przyszłość z taką nadzieją, że a właśnie, no jogę, nie jogę, no ale napiszę książkę jeszcze, prawda?
Tak,
jeszcze
bo to
zdążę.
Mogą się pojawić idee, ale też głównie ja jakby tą główną ideą festiwalu jest, żeby być tu i teraz. Mm-hmm. Żeby przeżywać tą muzykę właśnie tu i teraz i puścić to, co będzie i to, co było. I to jest najtrudniejsze. Nie zawsze się skupiamy na tym. I książka jest bardzo fajnym medium, bo książkę jak czytamy, to jesteśmy w niej. I przeżywamy i wręcz nie widzimy tego, że pranie się skończyło, czy żelazko tam coś przypala, tylko po prostu jak nas historia wciągnie, to jesteśmy właśnie tu i teraz. I tak chciałbym też zbudować, po to budujemy tą atmosferę, tą przestrzeń w Galerii Szczudło, żeby właśnie zniwelować wszystkie przeszkadzajki. W Mieście Aniołów, jak graliśmy koncerty, tam było wino. My postanowiliśmy, że teraz to będą takie totalnie koncerty sauté, bez niczego, bez żadnych, bo ja nawet jak mam wino gdzieś obok siebie, to nie wiem, czy teraz go wypić, czy później i to ono gdzieś przeszkadza. Także
a kieliszek
tutaj,
stuknie, a ktoś się obejrzy, a będę
ktoś przewróci kieliszek właśnie. No. I staramy się, żeby właśnie wyczyścić tą atmosferę.
No dobrze, to właśnie teraz się zastanawiam, czy przejdziemy do literatury, czy będziemy szli dzień po dniu, jak pan woli.
Może dzień po
Która
dniu.
Która tym pigułka.
Może dzień po dniu.
Dobrze, dzień po dniu, czyli zaczęliśmy od wariacji goldbergowskich i to jest ten pierwszy koncert 17 września o 19 w Galerii Szczudło. No i warto tam zostać już o 22 zacznie się następny, czyli wasz, tak? Wasz
tak, koncert, czyli koncert kwartetu smyczkowego. To też jest ważne, dlatego mówiłem, żeby zacząć od początku, od piątku, ponieważ piątek to będzie zawsze w przyszłości też takie święto muzyki klasycznej. Dlatego też nazwa jest Chill Out Classic, ponieważ ja się wywodzę z klasycznej muzyki, gram w filharmonii i to chcę bardzo promować. I w pierwszy dzień będzie promowana muzyka klasyczna, dlatego zaczynamy wariacjami goldbergowskimi, bo to jest inspiracja dla całej idei. A potem, jako że jesteśmy pomysłodawcami całego tego zamieszania z Chill Out Classic, to postanowiliśmy zagrać taki recital, gdzie będzie różna muzyka od muzyki klasycznej, bo zaczniemy też wariacjami goldbergowskimi. W swoim repertuarze mamy opracowane wariacje goldbergowskie na kwartet smyczkowy, ale tam będzie też i Vivaldi, i będzie i Chopin. I potem to przejdzie czasami może w Stinga, może przejdzie w Erika Satie. Potem chcemy sprzedać taką historię jak Johna Cage'a 4:33. Co będzie takim wyzwaniem dla mnie, bo muszę policzyć te...
No przypomnę, że to cisza jest.
To jest cisza, tak. To jest w ogóle, są nuty nawet wydane Johna Cage'a 4:33 na dużą orkiestrę symfoniczną i kiedyś w Filharmonii graliśmy taki utwór. To są trzy części. Dyrygent pokazuje, kiedy trzeba przewrócić kartkę i to jest naprawdę ciekawy utwór. I tak będzie wyglądał piątek.
To był fragment wariacji goldbergowskich w wykonaniu Baltic String Quartet. Wracamy do rozmowy o czekającym nas festiwalu.
Przechodzimy teraz może do soboty. Sobota to będzie dzień z muzyką jazzową, elektroniczną, w przyszłości jakiś ambient, indie folk, indie pop. Ja to sobie wyobrażam, że może Katie Melua kiedyś zaśpiewa, może Leszek Możdżer przyjedzie, może Melody Gardot. No chciałbym duże nazwiska sprowadzić do Straszyna. Jak to będzie, zobaczymy. Ale w tym roku też mamy piękne koncerty, bo o 19 w Galerii Szczudło wystąpi Tomasz Pesz z muzyką elektroniczną. I co ciekawe, że trzy dni wcześniej, 15 września, będzie miał premierę swojej najnowszej płyty właśnie w Radio Gdańsk o godzinie 20. A tutaj na naszym festiwalu będzie premiera koncertowa właśnie tej płyty. No i myślę, że muzyka elektroniczna bardzo pasuje do tej przestrzeni, którą tam zbudujemy. Największą gwiazdą chyba tegorocznego festiwalu jest Monika Bożym, która przyjedzie tutaj do nas z Warszawy i razem z Krzysztofem Dysem zagrają projekt pod tytułem Monika Bożym śpiewa stare piosenki. Jest to płyta nagrana tuż przed pandemią i ona nie miała czasu koncertować z tą płytą i widzę, że teraz po Polsce jeździ właśnie z Krzysiem i koncertuje. Już widzę duże zainteresowanie tym koncertem.
No ja tu zaszeleściłam troszkę, bo właśnie chciałam sobie przypomnieć tytuły. Na pierwszy znak, Pokoik na Chorzej, Warszawo, moja Warszawo. Płyta z Zadrą w sercu, to nie znam. Takie ciało. A, bo to napisane specjalnie dla Moniki przez Artura Andrusa i Łukasza Borowieckiego. Piosenka o tym, że kobiece ciało w każdym rozmiarze jest piękne.
Tak, piękna piosenka i myślę, że też zabrzmi.
Także Hemar, Wars i tak dalej. I to 18 września, czyli to jest drugi dzień festiwalu o godzinie 22. I jeśli chodzi o koncerty, to chyba byłoby wszystko, tak?
O koncerty to jest wszystko.
Natomiast
i w niedzielę, ja to też nazywam, że to jest koncert. O godzinie 19 Katarzyna Figura przeczyta bajki robotów Stanisława Lema. Mamy w tym roku rok lemowski i chcieliśmy to podkreślić. I to też będzie swego rodzaju koncert. Publiczność będzie bardzo uważna, ponieważ jeżeli my przygasimy światło i my będziemy w takiej komfortowej bardzo sytuacji, że będziemy leżeć, bo to też jest w tej samej konwencji, że leżymy na leżakach i na tych materacach, to wtedy każde słowo będzie odbierane razy trzy. I tutaj liczymy na Katarzynę Figurę, że nas zaczaruje swoim głosem i sprzeda.
No właśnie, bo to też jest
historię.
Rodzaj koncertu, prawda?
Tak,
głos,
tak.
Który wypowiada słowa, przekazuje treść, ale ma też swoją melodię, a to jest przecież znakomita aktorka, zresztą no, też radiowa aktorka. No to takie trochę to i radio będzie, no bo będzie też słuchanie radia.
Tak, jest kilka pomysłów na ten festiwal i jest taki mój pomysł, żeby słuchać audycji radiowej, zebrać kilka osób, które wspólnie słuchają tej samej audycji. I właśnie w tej przestrzeni Galerii Szczudło, to będzie właśnie w sobotę o 16:00, ja to nazwałem synchroniczne słuchanie audycji tu Kingi Krasuskiej, takiej młodej redaktorki z Radia Nowy Świat, która właśnie prezentuje tą muzykę ciszy, taką ambientową, dużo folku jest, dużo jazzu, idealnie nadającą się do leżaka czy materaca.
No mnie tylko jedno tutaj zastanowiło w tym znakomitym pomyśle, żeby tak słuchać, bo to jest, ja sobie nawet zapisałam, razem, ale osobno, no bo słuchamy radia razem, ale przez słuchawki, czyli osobno.
Tak, tak? Bo to na tym to polega, że tam nie będzie żadnego nagłośnienia i przychodzimy do jednego miejsca, ale każdy ma swój telefon, swoje słuchawki i słuchamy tego samego. No właśnie, razem, osobno, sam jestem ciekawy.
Trochę postpandemicznie mi to wszystko, ale może to po prostu tak teraz jest, przecież są już takie dyskoteki, kiedy się każdy swojego słucha.
Wiem, że to są tak zwane silent disco.
Tak.
Silent disco, to się odbywało też na open airze, że w jednej przestrzeni nawet było kilka kanałów i tańczono do różnego rodzaju muzyki, w zależności jaki kto kanał nastawił. Natomiast tu będziemy słuchać tej samej. W moim zamyśle w przyszłości to chciałbym też zrobić taki silent koncert, że gdzieś mam taką ideę i takie marzenie, żeby 1000 osób słuchało koncertu, który się odbywa na żywo. Na przykład Smolik przyjeżdża, on gra na swoich instrumentach i to jak człowiek przyjdzie z zewnątrz, to jest totalna cisza, a te 1000 osób słucha w słuchawkach. Także ja to chcę zrobić też w przestrzeni tam nad Radunią, w hotelu nad Radunią, czy w hotelu 4 pory roku jest piękna przestrzeń między sosnami i tak to sobie wyobrażam, może to się uda zrealizować, żeby właśnie przyszedł muzyk, on gra, a wszyscy słuchają, a ptakom nie przeszkadzamy.
Fascynujące pomysły.
Zobaczymy, czy to się uda.
Bo widzę przyszłość, widzę. Ale jeszcze chciałam o jednej rzeczy powiedzieć, związanej właśnie z bajkami Lema, ponieważ bardzo mi się podoba pomysł pani Agnieszki Jadeszko.
Tutaj muszę szybko korektę, bo jest Agnieszki Pietrzak. Tam zaistniała taka pomyłka, moja pomyłka. Pani Jadeszko, to jest jej nazwisko panieńskie, a teraz już ma Pietrzak od 10 lat i to moja pomyłka, bo tak myślałem, że jest w ogóle odwrotnie.
Dobrze, no to czyli pani
ale znakomity pomysł pani Agnieszki Pietrzak, to jest polonistka ze szkoły w Straszynie i bierzemy na warsztat jedną bajkę.
Lema oczywiście.
Lema, bo pomysł nazywa się tak, opowiem ci bajkę Lema. Taki jest tytuł.
Która nie jest bajką, tylko przypowiastką filozoficzną.
Tak, oczywiście.
Ale...
I przedstawimy, chcemy to przedstawić na 3 różne sposoby, a nawet na 4. Bo tą samą bajkę Lema przedstawi młodzież ze Straszyna, potem dorosła młodzież i jeszcze seniorzy, którzy są bardzo aktywni w Straszynie, tam przy mediatece. I na koniec, jak już przedstawimy tą bajkę, to jeszcze dzieci będą rysować na czarnych arkuszach białą kredą. Bo to wszystko jeszcze ma być w takim czarno-białym klimacie. Też będzie przyciemniona salka tam właśnie w restauracji nad Randunią. I no, sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie, jak tutaj te grupy przedstawią tą samą bajkę. No i potem wieczorem Kasia, Katarzyna Figura też będzie tą samą bajkę przedstawiać po swojemu. Także to myślę, że będzie ciekawa historia.
No i to już prawie wszystko, bo tylko jedną rzecz chyba żeśmy pominęli, prawda? Spacerek zielarski taki.
Tak.
Odbędzie się spacerek z naturoterapeutką i fitoterapeutką i zielarką Dorotą Grącką.
To znakomita osobowość tutaj, ona mieszka w Gdyni, Dorota Grącka. Niebywała specjalistka z takim, nie wiem jak to powiedzieć, z taką iskrą w oczach. I to, co powiedziała mi, to, co chcę przedstawić, jest fantastyczną, będzie fantastyczną przygodą. Otóż zbieramy się wszyscy w chacie nad Radunią z koszykami, razem z dziećmi. Idziemy na pole, tam zbieramy te zioła, potem wracamy do chaty nad Radunią i przygotowujemy z tych ziół, które zbieraliśmy przed chwilą, pesto, herbatę. W międzyczasie będą przeszykowane ziemniaki i na koniec kończy się to wszystko biesiadą właśnie. Jemy to, co zbieraliśmy wcześniej. W międzyczasie pani Dorota tłumaczy i opowiada o tych ziołach, co zbierać, które są trujące, które nie są trujące. Dzieci biegają wokół niej. No, to będzie no, wspaniała, myślę, że przygoda dla całych rodzin. I ideą tego festiwalu jest nie tylko muzyka, ale właśnie promowanie tej familijności i promowanie właśnie czy literatury, ale żeby być razem i wspólnie przeżywać. I jest to
i
troszeczkę
spokojnie.
Też eko,
tak,
i tak spokojnie. Tutaj ten spacer ziołowy to aż 4 godziny trwa, bo trzeba wyjść, trzeba spokojnie zebrać te zioła i spokojnie sobie je przygotować potem na miejscu. Także myślę, że to też będzie nie lada gratka. Już dużo ludzi się zapisuje i nie wiem, czy dzisiaj w niedzielę są jeszcze miejsca.
No tak, bo to 30 osób tylko. No
tak, 30 osób dorosłych plus dzieci.
Plus
to jest 60-osobowa
tak,
grupa
to,
będzie chodzić.
Jak pójdzie taki pochód na łąkę.
Tak, to... tak, bo to dzieci biegają, no. Gdzieś ktoś słucha, ktoś mniej słucha i to jest taki trochę luźna atmosfera, ale no nie więcej, ponieważ no, pani Dorota ma doświadczenie i robi takie spacery. Po całej Polsce jeździ po różnych kurortach.
Bardzo to jest ciekawe wszystko. Ja się już trochę uspokoiłam, chociaż jeszcze nie wzięłam udziału w festiwalu. No i zapraszamy, zapowiadamy. Tu są i biletowane, i niebiletowane. Oczywiście koncerty tak, te spotkania. No trzeba też mieć poduszeczkę, kocyk i odpowiedni nastrój do tego. Już się troszkę chyba wyciszyć przed przyjściem, przynajmniej spróbować, żeby
tak,
się nie denerwować.
Tak, tam trzeba, myślę, że przyjść pół godziny wcześniej, żeby sobie znaleźć swój leżak, swój materac, bo one nie są numerowane. Jest ilość miejsc ograniczona, dlatego trzeba wcześniej przyjść i znaleźć to swoje miejsce. Chcę się umościć. I na koniec powiem, że zostawiam tutaj kilka zaproszeń na ten festiwal.
zaproszenia dla naszych słuchaczy na festiwal przyjmuję, przekażę do programu tygodniowego, dziennego i tam na pewno będzie można je w jakiś sposób wygrać, otrzymać. A ja raz jeszcze dziękuję za tę wizytę i za sam pomysł. Tomasz Diakun, dyrektor, pomysłodawca festiwalu Chill Out Classic Straszyn 700. Piątek, sobota, niedziela, 17, 18, 19 września. Oczywiście w Straszynie. No i przede wszystkim w Galerii Szczudło, choć
tak,
nie tylko tam sam, się
to jest miejsce koncertowe.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
To wszystko w Salonie Artystycznym Radia Gdańsk. Za uwagę dziękuję Iwona Borawska i Stefan Kotiuk, który audycję zrealizował.